Wydawnictwo Wielka Litera oraz Storytel, wydawca i dystrybutor audiobooków, zapraszają do wysłuchania książki autorstwa Pawła Kapusty pod tytułem Agonia. Czyta Jacek Lenartowicz. Dla Ingi. Trudno kogoś ratować, gdy życie rozlewa się po podłodze i kapie z piątego na czwarte piętro. 2240 zł. Oto wypłata za ponad 80 interwencji w miesiącu, w tym wyjazdy do 4 ciężkich wypadków samochodowych, 5 reanimacji i 4 osoby własnoręcznie skradzione śmierci. Rachunek za życie ludzkie opiewa w Polsce na 14 zł netto za godzinę. Panowie, a może wody? Kod 1 oznacza jazdę na sygnale i najwyższy priorytet w pogotowiu. Dlatego obskurny Mercedes do 11-letniego chłopca gna ile mocy w starym, zjeżdżonym silniku. Zgłoszenie na 112. Niskie ciśnienie, informacja od dyspozytora, zespół już w karetce. Najpierw w lewo w ulicę Sosnkowskiego, syrena wyje, później jeszcze raz w lewo w Pużaka. Samochody zjeżdżają z drogi. Mijają 2, może 3 minuty od wyjazdu ekipy z warszawskiej stacji Ursus, gdy dyspozytorka w radiu wywołuje numer boczny karetki i wydziera się w niebogłosy. On się wam zatrzymał! Słyszycie? On się zatrzymał! W karetce Daniel. Młokos ledwie minął 2:50, w ekipie dopiero 3 miesiąc. Mirek, drugi ratownik, to przy nim dinozaur. Doświadczony, fenomenalny specjalista, którego ręce setki razy przewracały ludzi do życia. No i lekarka, 80-letnia. Wiedzą, jest w stanie położyć na łopatki każdego profesora, ale czy akurat ona powinna wyjeżdżać do ratowania ludzi? To stara kamienica odrapana, wokół wąskie uliczki, jeszcze dodatkowo skurczone przez masę zaparkowanych wzdłuż samochodów. Karetka wyje, a jej rozpaczliwy ryk informuje sąsiadów, że za którą z ścian rozgrywa się dramat. Gapie jak sępy, zawsze trzeba wyjrzeć przez okno, zatrzymać się z wózkiem na warzywa i zerknąć, do której klatki przyjechali. Przy odrobinie szczęścia zobaczyć, kogo wynoszą. Na 4. piętrze, windy brak, czeka ciasne mieszkanie w mieszkaniu lament rodziców. Dzieciak z łóżka na podłogę. Jak nigdy Mirek tego nie robi, ale tak teraz 5 pierwszych oddechów wykonuje metodą usta-usta. Zero efektu. Podłączony monitor sygnalizuje asystolię. Brak czynności elektrycznej serca. Jak w filmie prosta linia i najgorsze rokowania. Daniel goni po resztkę sprzętu do karetki, biegnie po schodach, spotyka lekarkę, która ledwo człapie na górę. Młody wraca, chłopiec już zaintubowany, z założonym wkłuciem do szyi. Mirek działał. Michał, ten chłopiec nazywał się Michał, mówi Daniel. Pamiętasz coś jeszcze? Jego lotowate dłonie i puste, otwarte podczas reanimacji oczy. Pokój Michała jest przerażająco ciasny. Dziecko leży między łóżkiem a stołem. Reanimacja toczy się na samym środku dywanu. Dookoła rozrzucone zabawki, miśki, klocki, samochody. Na stole rozstawiona kolejka. Zapewne godzinę temu Michał odprawiał tu pociągi, grał w piłkę, a matka krzyczała z kuchni, żeby nie kopał w domu. Daniel z Mirkiem walczą na zmianę już 40 minut. Brak efektu. Trzeba podać adrenalinę. W mieszkaniu gorąco jak w piekle, pot kapie z czoła na dywan. Mirek koszulkę może już wykręcać, Daniel za moment będzie w podobnym stanie. Panowie, może wody? Pyta nagle matka, patrząc na ratowników próbujących wyrwać śmierci jej syna. Rodzice, odkąd ich dziecko trafiło w ręce ratowników, nie mówią nic. Bije od nich spokój. Dopiero po fakcie Daniel zrozumiał, jaki wymiar miały słowa zrozpaczonej, patrzącej na tę tragedię matki. Na wodę nie ma czasu. Uciskanie klatki, tlen, 1, 2, 3, 4, 5, wdech, wdech. Niech ktoś w końcu uspokoi tego jebanego psa! Ujada w drugim pokoju. Na stole ta pieprzona kolejka. Nie ma efektu. Decyzja, odjazd do szpitala. Wzory na spienionym mleku. Jakie słowo najlepiej oddaje pracę w polskim pogotowiu? Upokorzenie. Daniel kończy ratownictwo na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Z bardzo dobrymi ocenami. Po otrzymaniu dyplomu, farmakologia, toksykologia, intensywna terapia i wiele innych, wszystko w małym palcu. Musi się zatrudnić w kawiarni, znanej sieciówce, gdzie od razu dostaje umowę o pracę i wynagrodzenie w wysokości 18 zł netto na godzinę. W końcu po roku znajduje robotę w zawodzie. Musi podpisać kontrakt oznaczający konieczność założenia własnej działalności gospodarczej. Jako ratownik medyczny zarabia w Warszawie 18 zł brutto za godzinę, 14 zł netto. Zostaje przedsiębiorcą. Na fakturze data sprzedaży usługi. Resuscytacji krążeniowo-oddechowej matki trójki patrzących na to dzieci. Nazwa usługi. Użycie defibrylatora, założenie dziecku w kłucia, intubacja. Wszystko to zgrabnie określone jednym kodem w polskiej klasyfikacji działalności 86.90.B. Działalność pogotowia ratunkowego. Sam musi opłacać ZUS. 2 lata preferencyjny, czyli około 500 zł, później 1200 zł. Do tego jeszcze podatek do Urzędu Skarbowego. Na rękę zostaje mu 1500 zł. Robiąc kawę, jedyne ryzyko, jakie podejmuje, to popsucie wzoru serduszka na spienionym mleku. W karetce błędna decyzja może zabić pacjenta. Na serduszkach zarabia jednak więcej niż na prawdziwych sercach. Z konieczności utrzymuje więc 2 prace. Po 24-godzinnym dyżurze w karetce jeździ na dworzec centralny i przez 8 godzin pyta: a może ciastko do tego espresso? Na samochód go nie stać. Mieszka przy ratuszu na Woli. Żeby dojechać na dyżur, system pracy od 7 do 7, wstaje o 5. Najpierw jeszcze solidnie zaspany autobusem do centrum, później przesiadka i kolejnym 517 kierunek Ursus Niedźwiadek. Słuchawki w uszach, zawsze energetyczna muzyka. To jedna z jego pasji. Nie gra na żadnym instrumencie, ale kolekcjonuje płyty. Wszystkie zaoszczędzone pieniądze przeznacza na koncerty. Słuchał Toni Braxton w Moskwie i Mary J. Blige we Frankfurcie. Pamiętam, jak po reanimacji dziecka słuchałem utworu Pulse. Gdy teraz słyszę ten kawałek, mam ciarki. Kiedy mówi o muzyce, widać w nim błysk. Pochodzi z Orzechówki, na Podkarpaciu. Czy Orzechówka jest z niego dumna? Nie wiem. Po co to robisz? Kawę robię dla pieniędzy. Życie ratuje z pasji. Kilka nieświadomych uścisków. Wydostanie się z mieszkania to przedsięwzięcie karkołomne. Daniel niesie Michała. Aby opuścić pokój, musi wsunąć się do łazienki. Mirek w korytarzu trzyma sprzęt, wszystko ostrożnie, delikatnie, żeby nie naruszyć rurki intubacyjnej. Za długo jest bez ucisku. Mirek wie, co mówi. Po schodach biegną. Jedno, drugie, trzecie piętro. Karetka czeka przed wejściem z gotowymi noszami. Daniel ostrożnie kładzie dziecko i wraca do uciskania. Michał zimny, z życiem, na ostatnim zawiasie. Nie mogą ruszyć, bo jakiś kompletny idiota zaparkował w taki sposób, że zablokował stojącą na włączonej sygnalizacji karetkę. W końcu jadą. Syrena, samochody na Pużaka łapią w korku centymetry chodnika. W karetce wciąż rozpaczliwe próby. Daniel nie czuje już rąk, ale teraz walka toczy się już jak w transie. 3, 4, wdech. Rurka od respiratora wypięła się od rurki intubacyjnej, a młody nie ma jak się oderwać od uciskania klatki piersiowej. Niech mi pani pomoże. Niech pani włoży z powrotem tę rurkę, krzyczy do matki. Jaką rurkę? O co chodzi? Matka jest skołowana, ale jaka ma być, skoro na jej oczach gaśnie jej jedyne dziecko? Daniel sam podłącza ponownie respirator. Na SOR-ze czeka już kolejna ekipa, następne 20 minut. W poczekalni rodzice w proszku co chwilę dopytują, co się dzieje z ich synem. Daniel i Mirek też czekają, choć nie mają takiego zwyczaju. Są mokrzy, zmęczeni. Wychodzi lekarz, otwiera szeroko drzwi i mówi: proszę posłuchać, to bije jego serce. Udało się. Kilka nieświadomych uścisków i Daniel z Mirkiem wracają na stację. Uzupełnienie karetki, 2 minuty i kolejne wezwanie. Dziś będzie ich jeszcze 10. Naprawdę zgrabna pętla. Informacja od dyspozytora jest mglista. Jakaś próba samobójcza, jakiś nastolatek, oto adres. Ale żyje? Tabletki? Żyletki? Nie wiadomo. Dobrze, że rodzina choć adres zdołała wykrzyczeć w słuchawkę. A czarny scenariusz to też jakiś scenariusz. Dyspozytor nie ma wolnej eski. Karetki specjalistycznej z minimum 3-osobowym składem, w tym z lekarzem, wysyłanej do najcięższych przypadków. Więc na miejsce jedzie Marlena z Grześkiem. Ekipa karetki P, podstawowej, z zespołem 2-osobowym, bez lekarza. Bogate domy z bogatymi właścicielami, bogato zdumione ogrody, wysokie żywopłoty i bogato wyposażone samochody na równo ułożonych podjazdach sugerują, że mieszkańcom tej dzielnicy w życiu się udało. Dźwięk syreny odbija się tu jednak od dachów tak samo jak od starych kamienic, a sąsiedzi w koszulach z gościem na koniu grającym w polo wyglądają zza firanek w podobny sposób jak mężczyźni z praskich bram z letnią gołą klatą. Ktoś stoi na podjeździe, macha, podbiega i się zatrzymuje. Płacze, krzyczy, choć przecież nic nie słychać, bo syrena robi swoje. Okej, to tutaj. Marcel musiał poświęcić długą chwilę, żeby udało mu się zawiązać na linię tak zgrabną pętlę. Później trzeba było ściągnąć worek treningowy, odstawić go pod okno, a taboret pod oczkiem w suficie. Lina przez oczko. Gdy bujał taboretem, a po sekundzie 20 centymetrów nad ziemią żegnał się z życiem i domową siłownią od ojca, rodzina wracała z zakupów i wjeżdżała na ostatnią prostą do domu. Reakcja? Ojciec nóż. Pierwsza walka, wdechy, uciski. Siostra telefon, chaos, pogotowie i krzyk do syreny na podjeździe. Matka, chaos. Ratujcie go! Ratujcie! Gdzie? W piwnicy! Ma dopiero 17 lat! Marlena z Grzegorzem podejmują walkę. Uciski, wdechy, uciski. Między jedną a drugą serią wezwanie wsparcia. To ślijcie na meskę! I dalej walka. Uciski, lament matki, krzyk siostry. 20 minut, dojeżdża eska. 40 minut, walka. 74 minuty, Marcel, lat 17, leży pod oknem, tuż obok worka. Sam ściągał. Nie chce dać nadziei. Próbujcie! Defibrylator! Defibrylatorem próbujcie! To ojciec. Siostra. Chaos. Matka. Chaos. Babcia mówi na mnie doktor. Osobie z miasta trudno zrozumieć dziewczynę, która za wszelką cenę całe gimnazjalne i licealne życie chce uciec z Sopotu do Warszawy. Tak na stałe uciec. Trudno zrozumieć chłopaka, który mimo pięknych gór za oknem rodzinnego domu chce do stolicy. Marlena chciała i uciekła. Rodzina mnie nie rozumie. Mówią mi, przecież pochodzisz z tak pięknego miejsca. Po co ci ten warszawski beton? A dla mnie rodzinne okolice to szare, chmurne miejsce i bez perspektyw. Robiłam wszystko, żeby uciec i mi się udało. W Warszawie kończy filologię angielską, ale nie może znaleźć dobrej roboty. Pracuje w fast foodzie w centrum. Kanapki, ocean chrupiącej panierki, morze coli z dystrybutora, rzeka ludzi w kolejkach. W czwartek o 8:00 jak zawsze wszyscy wpadają po poranne frytki i kawę. Ktoś zamawia? Marlena odwraca się do podajnika i słyszy, że za jej plecami dzieje się coś strasznego. Kolejny obrót? Kolegą miota atak padaczki. Co klient, to inna rada. Daj mu coś w rękę, coś w zęby, trzymaj go. A dziewczyna nie wie, co poza krzykiem na zapleczu może zrobić. Tydzień później uczy się już na ratownika. Rodzina jest ze mnie dumna, a babcia mówi na mnie doktor. Na lekach się znam, wiem jak się zachować, ale jaki tam ze mnie doktor? Twoja kolej. O chłopca walczyłeś 74 minuty. O Marcela, lat 17. Leży pod oknem przy worku. Sam ściągał. Wstań, popraw spoconą bluzę, zdejmij gumowe rękawiczki. Popatrz w oczy ojcu. Nóż, wdechy, defibrylator. Siostrze, telefon, podjazd, chaos. Matce, chaos. I powiedz. Lekarz o godzinie 17:23 stwierdził zgon. Czas. Start. Jak nie mięknąć? Widoki są czasem przerażające. Zdarzenia dewastujące psychikę. A ochroną możesz być jedynie sam dla siebie. Wakacyjną, piątkową noc Daniel modli się o spokojny dyżur. Bo w sobotę wesele przyjaciół. Modlitwy docierają jednak co najwyżej do Boga. Bo dyspozytor nic o nich nie wie. Wypadek, tramwaj, BMW! W lewo, w prawo, syrena. One połamane, zakleszczone w czymś, co jeszcze mgnienie temu było sportowym autem. Ale żyją. On, ponoć on, nie żyje. Musi nie żyć, bo uderzenie sprasowało go ze szkłem, metalem, kierownicą, deską rozdzielczą. One do szpitala, on w ostatnią drogę. Daniel w garnitur, lakierki i na wesele. Na szczęście szybko wypieram takie obrazy. Nie boję się, gdy jadę na miejsce. Działamy jak automaty, mówi. Marlena sprawia wrażenie osoby, której nie rusza zupełnie nic. Nie ma niczego, co tkwi w mojej pamięci, co boli, nie daje spokoju. Nie przejmuję się, nie zabieram roboty do domu, mówi. I dodaje. Bez pancerza, który sami sobie tworzymy, w tej pracy nie da się wytrzymać. Bez pancerza ratownicy wpadliby w alkoholizm albo popełniali samobójstwa. Nie mamy przecież zapewnionej pomocy psychologa, jak nasi koledzy z zachodu. Ale Marlena na dnie pamięci też ma historię, która zabolała i od czasu do czasu wraca. Wezwanie do kobiety z nowotworem. To był już jej koniec. Wszyscy w mieszkaniu o tym wiedzieli, ale gdy odeszła, trzymając Marlenę za rękę, coś ukuło. Bo moment przejścia jest najtrudniejszy. Myśli frunące przez głowę. Gówno prawda! Wiecie, ile razy Danielowi zdarzyło się to usłyszeć w odpowiedzi na stwierdzenie, że ratownicy narażają swoje życie, aby ratować innych? Wiele. Swoje 24 godziny gdzieś wyrobił i nie powinno go już być na stacji. Wyjeżdżał 14 razy. Reanimował, uspokajał, wkłuwał, dobierał leki, nie spał sekundy. Siedzi na stacji i myśli o łóżku i pyta sam siebie, gdzie do cholery jest zmiennik, a tego nie ma. O 7:00? Ani 27 po. Spóźnia się. Wezwanie. Jak na złość. Kod 1. Musi wyjechać 15 raz. To chyba czwartek. Na 100% wakacje, słońce, nęka mimo poranka. Drzwi zasunięte, syrena włączona, ekipa gotowa, jadą. Za kółkiem Andrzej, też medyczny. Obok Natalia, młodziutka ratowniczka, świeża, ale ambitna. Ile wiadomo? Mężczyzna, brak kontaktu, obfite krwawienie, ponoć narkoman. Ogromny mrówkowiec, już tętnie życiem, ludzie zbierają się do roboty, ruch spory, kilka pięter sprintu na górę. Wianek sąsiadów, drzwi otwarte. On leży, godzina 7:40. To tu. Komenda. Proszę państwa, proszę zrobić miejsce, proszę się odsunąć. Nagi. Lat może ze 30, raczej nie więcej. W korytarzu leżą obok siebie on i strzykawka. Kilkanaście minut temu szukał igłą przyjemności. Skute ręce odesłały go do pachwiny. Zbuntowała się tętnica, więc krwi jest tyle, że przydałyby się kalosze. Komenda. Młody, tu jest za ciasno. Dawaj go na klatkę. Andrzej ciągnie chłopaka. Daniel pomaga. Natalia patrzy, jak bezwładne nogi zostawiają na posadzce bordowe smugi. Eska jedzie na pomoc. Andrzej uciska, Natalia intubuje, Daniel zakłada w kłucie doszpikowe. Sąsiadka wychodzi z naprzeciwka pewnie po bułki z opocką i truskawkowy dżem, ale zerka na akcję i zawraca. Musiał jej minąć śniadaniowy apetyt. Wszędzie bordowo, Daniel wymienia rękawiczki, ale to na nic, bo po chwili znów całe są we krwi. Bierze ampułkę adrenaliny, tempo, 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 szybciej, zgniata ją w palcach. To nic, bierze następną, podaje. Walczą, drugą karetką na miejsce dociera lekarz. 8:20. Taką godzinę wpiszę w kartę zgonu. Ekipa zrobiła wszystko, co mogła, ale trudno kogoś ratować, gdy życie rozlewa się po podłodze i kapie z 5. na 4. piętro. Daniel ściąga rękawiczki, widzi i łączy puzzle. Ampułka. Kurwa. To jedyne, co jest w stanie z siebie wydusić. Kciuk poważnie skaleczony, skóra przecięta. Jak sądzisz? Jakie myśli fruną wtedy przez głowę? Prosto z miejsca zdarzenia jedzie do szpitala zakaźnego. Robi testy i przez kolejne 30 godzin nie może się wyzbyć widoku leżącej we krwi strzykawki. Zanim otrzyma wynik testu, w internecie o HIV i AIDS przeczyta tyle, że sam mógłby napisać o tym książkę. Zdjęć woli jednak nie przeglądać. Następnego dnia wyniki czysto, ale jak najszybciej musi zacząć terapię przeciwko wirusowi HIV. Leki są bardzo mocne. Na pewno pan to odczuje, mówi lekarka. Dobra, ja już nie takie rzeczy, odpowiada z pewnością siebie. Leki są bardzo mocne i Daniel to odczuwa. Dosłownie ścina go z nóg. Dostaje takiej biegunki, że rozwiązaniem idealnym byłaby przeprowadzka na stałe do toalety. To jednak niemożliwe, bo trzeba jechać na kolejny dyżur. Po 3 dniach jest już komfortowa, bo zostają tylko mdłości i ból głowy. Kończy terapię. Wynik. Narkoman na koniec swojej burzliwej przygody z życiem niespodzianki Danielowi nie zostawił. Gówno, prawda? Śniadanie na obiad, obiad na kolację. Nie ma czegoś takiego jak normowany czas pracy. Kawowe kwadranse, obiadowe okienka, zupa dnia. Daniel wyskakuje z 517 na przystanku Sosnkowskiego o 6:32. Cofa się 150 metrów, skręca w lewo i zachodzi do galerii wypieków. Panie otworzyły 5 minut temu. 2 bułki na słodko, 3 uśmiechy i na stację. Przy odrobinie szczęścia bułki zje na śniadanie. Ale dziś szczęścia nie ma. Sprawdzenie karetki, uzupełnienie leków i sprzętu i od razu pierwszy wyjazd. Później 2., 3., 4. Bułki je na obiad, a obiad na kolację. Między 9. a 10. wezwaniem. Ulubiony Chińczyk z pudełka na wynos. Ryż smażony z kurczakiem, sos łagodny, plastikowe sztućce. Widelec? No przecież, że bez noża. Jedzenie na szpitalnych noszach. Wiem, że to niehigieniczne, ale jeśli nie zjem tak, to nie zjem w ogóle, mówi. Kolejne wezwanie w połowie pudełka dokończy w nocy. Jak szczęście dopisze. No pewnie, że są noce, w których wezwań jest mniej, dzięki czemu można się odrobinę przespać, odpocząć, usiąść. Ale to rzadkość. Są też dyżury, podczas których trzeba wyjeżdżać aż 19. 20 razy. To Daniela rekord. Fizycznie to było niesamowicie trudne. Ostatnie wyjazdy wyglądały tak. Jedzie pan z nami? Jeśli tak, to zapraszamy do karetki. Jeśli nie, do widzenia, wspomina. Miesięcznie w pogotowiu pracuje około 200 godzin. Zdarzają mu się 36-godzinne dyżury, no i pół etatu w kawiarni. Biega z jednej pracy do drugiej. Jak ma wolny dzień, śpi. Zna osoby, które w pracy na stacji spędzają kilka dni z rzędu. Jego kumpel w 6 lat etatowo przepracował 15. Kredyt? Mieszkanie dla młodych? Co poradzisz? No i ten kontrakt, czyli nie ma urlopów, nie ma L4. Czasem do roboty jeździ z 39-stopniową gorączką. 30 grudnia ma dobowy dyżur na stacji. W Sylwestra od razu z dyżuru leci do kawiarni. 1 stycznia na kolejny dyżur dobowy w pogotowiu. Co to kogo interesuje, że dopadł go wirus? Nie załatwił sobie podmianki, to niech wsiada do karetki i nie marudzi. Wychodząc od pierwszego pacjenta, wymiotuje na drzwi bloku. Jadąc z kolejnym w karetce, wymiotuje do reklamówki. W wieku 24 lat mentalnie czuje się 40-latkiem, mówi. To nie jest tak, że zmęczenie nie odbija się na pacjentach. Daniel stara się zachowywać profesjonalnie, ale jest rozdrażniony, w duchu przeklina wszystko i wszystkich. W gorący dzień wezwanie do starszej pani. Otyłej. Tak otyłej, że jest zbyt duża, aby znieść ją do karetki. Zespół nalega, żeby zeszła sama. Atmosfera napięta, nerwy, środek bardzo ciężkiego dyżuru. W końcu idzie, ledwo mieści się w karetce. Danielowi puszczają nerwy. Proszę tutaj usiąść! Czego pani nie rozumie? Kobieta siada, karetka rusza, mija chwila. Kobieta osuwa się na ziemię. Stójcie! Kurwa, ona się zatrzymała! Akcja, reanimacja, karetka na sygnale do szpitala. Kobieta umiera na SOR-ze. Ostatnie słowa, jakie usłyszała w życiu, to moje... Czego pani nie rozumie? Marlena zna osoby, które pracują po 300 albo 400 godzin w miesiącu. To ludzie permanentnie przemęczeni, zirytowani, rozdrażnieni. Ale jeśli muszą, potrzebują pieniędzy. Marlena nie ma rodziny, dyżuruje co czwartą dobę. Pracuje 192 godziny w miesiącu, zarabia około 3000 zł, ale brutto. Jest oczywiście na kontrakcie, ZUS, Urząd Skarbowy. Nie trudno obliczyć, ile z tego zostaje. Anglia przyjmie wszystkich. Daniela? Dziś 26 lat. Nie ma już w Polsce. Mieszka w Oksfordzie. Jest w trakcie szkolenia. Jeszcze trochę czasu minie, zanim zacznie pracować jako pełnoprawny ratownik w angielskim pogotowiu. Ale posiadanie tylko jednej pracy to dla niego prawdziwy luksus. Podczas zajęć przygotowujących do podjęcia pracy rozmawia z miejscową ratowniczką. W Warszawie dyżurujemy w systemie 24-godzinnym. Niektórzy pracują 400 godzin w miesiącu, mówi. Reakcja. Wielkie oczy. 2 dni później wszyscy znajomi ratowniczki nie mówią o niczym innym. Takiej ciekawostki i tematu do rozmów nie podsunął im jeszcze nikt. Daniel ma prosty pomysł, którego w Polsce nie był w stanie zrealizować. Jedna praca, czas na relaks, podróże, koncerty. Marzy mu się powrót do ukochanej Moskwy i podróż koleją transsyberyjską. No i samochód kupiłem. Marlena też wyjeżdża z Polski. Praca w angielskim pogotowie już na nią czeka. Musi jeszcze tylko zrobić prawo jazdy kategorii C. Wszyscy wyjeżdżają. Lekarze, pielęgniarki, ratownicy. Ratownicy z Polski są najlepiej wykształceni w Europie. A pieniądze, jakie dostajemy, są nieproporcjonalne do tego, ile musimy się uczyć i jakie czynności wykonujemy. Każdy ratownik w Polsce ma 49 leków, które może samodzielnie podać. Wcześniej było ich tylko 27, ale non-stop dokłada się nam obowiązków. A nie idą z tym w parze żadne dodatkowe pieniądze. Podwyżki. 18 zł za godzinę, 14 zł netto. To jest po prostu żart z poważnych ludzi. Przecież kierownik zmiany w McDonaldzie zarabia więcej. W ostatnim roku wyjechało już 3 moich znajomych. Gdy powiedziałam mojej kierowniczce, że wyjeżdżam, spytała, jak możesz mi to robić? Mogę. Nie musisz być dobry. Musisz być tani. Okleiliśmy karetki. Nosimy koszulki. Mam jednak wrażenie, że strajk taksówkarzy zrobił większe wrażenie na społeczeństwie, mówi Marlena. Jeśli nie słyszeliście, ratownicy od dłuższego czasu walczą o poprawę warunków pracy. Podwyżki takie, jakie otrzymały pielęgniarki. Finansowanie szkoleń i udzielanie urlopów szkoleniowych przez pracodawcę. Zatrudnienie jedynie na umowę o pracę, eliminacja zatrudnienia na umowy cywilnoprawne. To i tak tylko niektóre z postulatów zgłoszonych do Ministerstwa Zdrowia. Nasz strajk nic nie da. My od pacjentów odejść nie możemy. Zbyt duża odpowiedzialność na nas spoczywa. Zawsze słyszymy ten sam argument. Nie mamy dla was pieniędzy. Żeby coś się zmieniło, musielibyśmy się chyba zwolnić z pogotowia, mówi Marlena i dodaje. Prawda o polskim pogotowiu jest niestety bardzo smutna. Aby w nim pracować, nie musisz być nie wiadomo jak wykształcony. Nie musisz posiadać rzucającej na kolana wiedzy. Wystarczy, że jesteś tani. Wezwanie. Informacja od dyspozytora. Sorry, muszę lecieć. Najpierw w lewo, później prosto. Syrena wyje. Samochody szukają pobocza. Kot jeden. Marlena jedzie na pomoc. Tylko kto pomoże Marlenie? Niektóre imiona zostały zmienione. Tekst został opublikowany w magazynie Wirtualnej Polski. Reportaż otrzymał nagrodę Newsweeka imienia Teresy Torańskiej w kategorii Najlepsze w internecie.